muzyczne podróże przez świat.
Dziś naszym gościem jest Marcin Martiniu. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Będziemy opowiadać o Portugalii. Portugalia chyba skradła twoje serce, prawda?
Skradła moje serce, zdecydowanie. Można powiedzieć, że za młodu, za młodego.
No teraz jesteś młodym człowiekiem jeszcze. Ile masz lat?
Mam 30. Jestem od 12 lat w Portugalii. Wyjechałem w wieku 18 lat na studia. No i tak się moja historia gdzieś tam potoczyła. Natomiast początki sięgają lat 90., kiedy z moimi rodzicami, z moim tatą i mamą spędzaliśmy wakacje, mieliśmy dom w Portugalii, mieliśmy się przeprowadzać rodzinnie również do Portugalii, ta idea gdzieś tam została troszkę przez życie zastopowana w jakimś stopniu, natomiast ja to dzieło dokończyłem po ukończeniu liceum i wyjechałem do Portugalii właśnie.
Co tam studiowałeś?
Studiowałem przygodę i animację w turystyce przez pierwsze 2 lata na Uniwersytecie Est w Estoril. To jest taka miejscowość pod Lizboną, znajdująca się w obrębie wielkiej lizbońskiej metropolii, czyli tak zwanej Grande Lisboa. Tam ukończyłem te studia dość ciekawe, dość sportowe w jakimś tam stopniu. Mówiąc krótko, musiałem kilka razy złapać falę, żeby zdać przedmiot. Później mieszkałem przez rok czasu w Brazylii. Tam byłem na takim dużym stażu w firmie turystycznej. Po powrocie do Europy, do Portugalii, skończyłem turystykę na Uniwersytecie Lusofona.
No i rozpocząłeś pracę w swoim zawodzie.
Tak, rozpocząłem pracę w moim zawodzie, w turystyce. Stworzyłem taką stronę internetową portugalstory.pl, która bardzo szybko zaskoczyła, mówiąc krótko. Nie ukrywam, że bardzo dobrze timingowo wstrzeliłem się w popularność Portugalii, właśnie w tej konfiguracji polskiego zainteresowania. No i tak naprawdę z tygodnia na tydzień zaczęły się maile, zaczęły się telefony i zaczęła się taka prawdziwa praca właśnie jako przewodnik i jako organizator szeroko pojętej turystyki właśnie na terenie Portugalii.
Czyli masz głównie turystów z Polski?
Mam głównie turystów z Polski. To jest, powiedziałbym, 80% moich gości. Od czasu do czasu zdarzają się takie strzały z Brazylii, ze Stanów również. Miałem w zeszłym roku też po raz pierwszy w życiu grupę z Kenii, co było dla mnie absolutnym, nowym doświadczeniem, fantastyczna sprawa. Więc mówię, troszeczkę się to wszystko poszerza, tak pomalutko.
No i jak Kenijczycy odbierali Lizbonę?
Absolutnie zafascynowani. To był wyjazd taki bardziej religijny, więc myśmy odwiedzali przede wszystkim punkty związane z objawieniami fatimskimi, mam na myśli Fatimę, byliśmy w Santiago de Compostela w Hiszpanii, w Galicji, byliśmy również w Madrycie. Zakochani absolutnie, nieprawdopodobna nacja, niesamowicie ciepli, ludzie otwarci, natomiast też w jakiś taki troszeczkę taki dziecinny, ale bardzo piękny sposób, tak leciutko zakręceni. Odnosiłem wrażenie, że dla nich Madryt i Paryż to dwa miasta obok siebie. Oni chcieli w ciągu dnia zrobić Paryż i Rzym, więc to było dla mnie niesamowite i takie dość zabawne. Natomiast zakochani, tak, zakochani w Europie. Dla nich słowo Europa to jest wciąż magia i jakby taki trochę wciąż lepszy świat, więc no bardzo, bardzo mi się podobało. Quero destino, que eu não creio no destino e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido. Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai, que tristeza esta minha alegria. Ai, que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade. Saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste. Lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada. Na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho. Ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão.
mieszkasz w Lizbonie?
Mieszkam na terenie wielkiej lizbońskiej metropolii. Mieszkam od kilku tygodni tak naprawdę po drugiej stronie rzeki Teżu, czyli po drugiej stronie rzeki Tag. Przeprowadziłem się kilka tygodni temu do takiej miejscowości Barreiro. Natomiast wcześniej mieszkałem w Lizbonie, mieszkałem przede wszystkim w starych dzielnicach, mieszkałem na Alfami, mieszkałem na Mourarii. To są te dzielnice, które zostały nietknięte podczas trzęsienia ziemi tego pamiętnego.
Tego z 1755 roku.
Dokładnie.
Alfama. To chyba tam turysta powinien skierować się na początku, prawda? Będąc w Lizbonie. Tramwajem?
Można tramwajem.
Który to numer, ten zabytkowy tramwaj?
To jest oczywiście Vinte i Oito, czyli tramwaj numer 28, legendarny, kultowy tramwaj, który w sposób absolutnie karkołomny wdrapuje się, później zjeżdża z lizbońskich wzgórz, jest ich 7, przecina Alfamę, czyli tą najpiękniejszą, najstarszą dzielnicę. Można się dostać tramwajem, trzeba uważać, żeby tak zwani carte ristas, czyli po prostu kieszonkowcy nie podwędzili portfela, bo to się zdarza naprawdę regularnie. To jest jeden sposób, dostanie się na Alfamę. Ja proponuję natomiast po prostu zagubić się, zostawić mapę, pogubić się w tym mieście, to jest
pieszo. Świetne miasto do zwiedzania pieszo właśnie.
Tak, tak.
Podobnie jak Rzym?
Zdecydowanie, podobnie jak Rzym. Rzym również jest położony na 7 wzgórzach, to są takie wspólne mianowniki. Jest Lizbona miastem bardzo takim kompaktowym. Można naprawdę wszystko zrobić na piechotę. Ja w ogóle nie używam samochodu w Lizbonie. Jest wszystko blisko, można podejść, podjechać i po Lizbonie się chodzi i spaceruje w sposób naprawdę zjawiskowy. Jest mnóstwo przepięknych rzeczy. Można cieszyć oko tak naprawdę na każdym skrzyżowaniu.
Ale można też wybrać się autobusem, metrem.
Jest metro, 4 linie. Metro jest bardzo ciekawe pod względem kafelkowym. Każda stacja to kafelki, każda stacja to tak zwane azulejos, więc można również zejść pod ziemię i tą ceramikę tych szkliwionych kafelek oglądać z bliska. Jest to najszybszy sposób poruszania się po mieście. Trzeba zapomnieć o samochodzie. Lizbona, tak jak każda wielka metropolia, jest po prostu strasznie zakorkowana, więc metro jedyny ratunek tak naprawdę.
A polecasz kolejki windy? To się nazywa elevador.
To jest elevador, tak. Natomiast taka nazwa techniczna trochę inaczej brzmi. To jest tak zwany ascensor. To są windy, które przemieszczają się z dolnych dzielnic do tych górnych dzielnic, prawda? Czyli na przykład z dzielnicy Baixa, czyli z tej płaskiej bądź niskiej dzielnicy, taka kolejeczka zabiera turystów do Bairro Alto, czyli dosłownie do wysokiej dzielnicy. I rzeczywiście jest to frajda. Dzisiaj te tramwaje są oblegane w 90% przez turystów.
muzyczne podróże przez świat.
Wróćmy do Alfamy. Co tutaj koniecznie trzeba zobaczyć?
Alfama była dzielnica arabska z układem ulic bardzo wąskich, bardzo zakręconych. Tak naprawdę Alfama nie ma żadnego schematu urbanistycznego. Jest to bałagan, chaos totalny, natomiast nieprawdopodobnie urokliwy. Tak jak mówiłem wcześniej, warto się zagubić, warto pooglądać to wszystko z bliska, zajrzeć może do okienka, do Marii, napić się wiśnióweczki, lampki czerwonego wina, zjeść dorsza, zobaczyć jak żyją prawdziwi Lizbończycy. Tam bije naprawdę prawdziwe serce miasta. Nie w dolnych dzielnicach, gdzie jest mnóstwo ludzi, gdzie są autobusy, mnóstwo turystów. Trzeba się udać na Alfamę, bo tam naprawdę jest spokój, cisza, w szczególności wieczorem, gdzie po zachodzie słońca rozbrzmiewa fado.
Chciałbym, żebyśmy się teraz skupili na zabytkach, najciekawszych zabytkach Lizbony. Na pierwszym planie?
Na pierwszym planie w każdym przewodniku na pewno odnajdą Państwo piękny klasztor Hieronimitów, który znajduje się w dzielnicy Belein, czyli Betlejem. Kilka minut samochodem od tego ścisłego centrum, gdzie no, oprócz klasztoru Hieronimitów, przykładu genialnego architektury manuelińskiej, odnajdziemy wieżę betlejemską, odnajdziemy również pomnik odkryć geograficznych. To jest dzielnica naszpikowana historią i polityką jak żadna inna.
Tam się symbol Portugalii.
Zdecydowanie
Lizbony.
Symbol Lizbony, Portugalii, symbol byłego imperium portugalskiego. Miejsce, skąd wyruszali wszyscy wielcy żeglarze na czele z Vasco da Gama, na czele z Pedro Cabralem i na czele z wielkim Henrykiem Żeglarzem. To jest taka złota trójka gigantów żeglugi, którzy tak naprawdę odkrywając nowe lądy i nowe światy ustawili Portugalię finansowo i politycznie na kilkaset lat do przodu tak naprawdę. Lizbona jest jednym wielkim zabytkiem, można powiedzieć. Na pewno będąc w Lizbonie trzeba zajrzeć do pięknego kościoła karmelitów w dzielnicy Bairwaldu, czyli w tej wysokiej dzielnicy. Kościół z XIV wieku, fundowany po gigantycznym zwycięstwie Portugalii nad Kastylią, co uchroniło Portugalię przed utratą niepodległości. I to jest miejsce nieprawdopodobne, to dlatego, że podczas trzęsienia ziemi kościół bardzo ucierpiał, przede wszystkim od strony dachu. Dach kościoła zawalił się, ten kościół został zachowany w takiej formie, w jakiej wyglądał zaraz po trzęsieniu ziemi, więc wchodząc do środka mamy układ łacińskiego krzyża, jest cała struktura tak jak stała przed trzęsieniem ziemi, natomiast nie ma tego dachu, więc wchodząc do środka człowiek patrzy do góry, a tu niebo i chmurki. Pięknie to wygląda, naprawdę bardzo urokliwie. Mosty nieprawdopodobne, mosty 25 kwietnia ufundowane jeszcze w czasach Salazara, natomiast po obaleniu dyktatury ta nazwa Salazara została przemianowana na most 25 kwietnia, czyli na most rewolucji. Też nieprawdopodobne dzieło, można powiedzieć bliźniaczy most tego z San Francisco, Golden Gate, portugalski, lizboński. To jest jedna sprawa. Drugi most to jest most Vasco da Gama, oczywiście też nieprawdopodobna konstrukcja, prawie 17 km długości. On przecina zatokę rzeki Teżu w sposób naprawdę niebywały. Często rano, jak jest troszeczkę mgły nad Tagiem, no to wjeżdża się samochodem w takie mleko, nie widać nic po lewej, po prawej stronie i po drugiej stronie, natomiast rzeki, no zupełnie inny świat, zupełnie inna Portugalia. To jest na pewno też warte odwiedzenia, warte przejechania.
Thank you.
przewodnikiem po Lizbonie jest Marcin Martiniu. Marcin wybrał muzykę do dzisiejszej audycji. Galerie zdjęć z wyprawy znajdą Państwo na stronie internetowej Radia Kielce. Polecam.
Na pewno warto zajrzeć bądź przejechać Wino Świętej Justyny, czyli Santa Justa. To jest też taki przykład takiej neogotyckiej, industrialnej architektury z początku XX wieku, projekcji uczniów Gustawa Eiffla, więc ten dotyk Eiffla jest nam naprawdę bardzo widoczny. Stara, drewniana, taka właśnie żelbetonowa winda. Warto naprawdę, ale nie w ciągu dnia, najlepiej wieczorem, kiedy tych turystów jest dużo mniej.
Mniej oczywiste miejsca w Lizbonie, o których być może nasi słuchacze nie wiedzą.
Ja jestem osobiście wielkim fanem przyjaciółki siostry Alfame. To jest taka też stara dzielnica, Mouraria.
Malutka była dzielnica.
Maciupeńka, wciśnięta między Grasse, czyli dzielnica łaski pańskiej, a Alfame. Była dzielnica biedy, która dzisiaj z tej biedy się szybko wydostaje i tam się dzieje dzisiaj dużo, toczy kultura. Tam się dzieje kultura taka bardziej niszowa, bardziej alternatywna, można powiedzieć. Połączenie różnych światów, dużo artystów, dużo atelier. Z jednej strony, a z drugiej strony świat absolutnie orientalny, czyli Indie, Nepal, Bangladesz, trochę Chin. To jest taki tygiel po prostu kilku światów, wszystko w jednym miejscu. Do tego oczywiście portugalskie Marie, suszące staniki, majtki, ręczniki, pościele, które robią show na wietrze. Wygląda to naprawdę spektakularnie, nieprawdopodobne miszmasz, po prostu mozaika kultur w jednym miejscu, w jednej dzielnicy. To jest naprawdę warto odwiedzenia.
I tam dom Marizy, najpopularniejszej.
Tak.
Pieśniarki Fado.
Tak, gigantka Fadu, najbardziej znana obecnie fadistka, która no jest zaraz, myślę, obok Cristiano Ronaldo, najbardziej znaną portugalską ambasadorką kultury, muzyki. To jest oczywiście gigantka, jest mnóstwo nowych talentów. Portugalczycy Fado traktują bardzo, bardzo duchowo.
A podoba ci się Fado?
Jak najbardziej, oczywiście. Kocham Fado pod warunkiem, że jest to dobre Fado i jest dobrze zaśpiewane.
Co znaczy dobre? Musi być dużo melancholii?
Ideą Fado, ideą fadistów bądź fadistek jest to, aby u słuchacza wzbudzić, stworzyć emocje. Kiedy on to poczuje, on bądź ona, no to wtedy misja jest udana, prawda? Jest kilka perełeczek, mam na myśli tak zwane casas do Fado, to są domy Fado, gdzie warto pójść późną godziną nocną czasem, żeby w spokoju i w ciszy wejść, zanurkować w ten świat melancholii.
Jak jest tęsknota po portugalsku?
To jest oczywiście saudade.
No właśnie.
Portugalczycy...
To jest ten element... Fado, najważniejszy.
Tak, czyli tęsknota za przeszłością troszeczkę. Tematyka przeróżna, miłosna, czasem polityczna, nawet czasem społeczna. Tematem przewodnim jest oczywiście miłość, czyli amor, jak to Maria zatęskniła za tym marynarzem, który wypłynął do Brazylii, bądź do tego Nowego Świata i nie wrócił, bądź nie wracał i ona, prawda, taka załzawiona, zapłakana, śpiewa wieczorami o tym, jak bardzo za nim tęskni, jak bardzo go kocha.
Trago fado no meu canto, canto a noite até ser dia. Do meu povo trago pranto no meu canto, amoraria. Tenho saudades de mim. Amado, eu canto um país sem fim, o mar, a terra, o meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, de mim só me falto eu, senhora da minha vida. Do sonho digo que é meu e dou por mim já nascida. Trago fado no meu canto, na minha alma,
Kielce 101 i 4 FM.
Warto pójść do Muzeum Fadu.
Muzeum Fadu jest punktem obowiązkowym dla tych, którym Fado jest bliskie, którzy chcą zgłębić Fado. Jest tam dużo merytoryki, dużo starych nagrań, podpisy gigantów na czele oczywiście z wielką diwą Amalią Rodriguez. Tak, jak ktoś chce zgłębić tematykę Fado, to koniecznie. Natomiast ja jestem zwolennikiem czynu, a nie teorii. I gdybym ja miał wybierać, to bym zabrał takiego mojego gościa właśnie do jednego z kilku lokali, gdzie to Fado się odbywa na żywo.
A warto pójść do Muzeum Azulejos?
Warto. Jest to absolutnie cudowne, biorąc pod uwagę to, że mieści się w byłym zakonie świętego Antoniego. Jest to jeden z tych obiektów, który też pozostał niewzruszony podczas trzęsienia ziemi. Cała tak naprawdę historia kafelki portugalskiej od czasów Maurów, kafelki, czyli azulejos, zostały tak naprawdę zapoczątkowane przez Maurów. Później jest pokazana ewolucja kafelkowej sztuki do czasów obecnych, gdzie, no mówię, to już dotyka tutaj, ociera się o sztukę współczesną. Warto naprawdę, piękna sprawa. To jest jakby esencja kafelki portugalskiej, natomiast to muzeum jest tak naprawdę porozrzucane po całym mieście, po całym kraju, bo te kafelki no, są po prostu wszędzie, one zdobią elewację budynków i jest to piękny sposób dodania artyzmu takiej miejskiej urbanistyce.
Również na Maderze byłeś?
Również na Maderze byłem raz na dłużej, 2 lata temu.
Podobało ci się lądowanie na Maderze?
Lądowanie jest kosmiczne, naprawdę trzeba się mocno trzymać fotela i najlepiej jak ktoś ma stracha, to nie patrzeć przez okno. Do ostatniej sekundy człowiek jest nad wodą i po prostu później tylko takie uderzenie kołami o płytę, no mówię, informuje, że człowiek przeżył.
Warto tam polecieć, chociażby po to, żeby zobaczyć Cabo Giro, to najwyższy klif w Europie.
Warto, obowiązkowo. Madera jest wyspą bardzo kaskadową. Tam się człowiek wspina, zjeżdża, wjeżdża na dół. Madera jest dla ludzi aktywnych generalnie. Tam trzeba się troszkę poruszać, skoczyć na plantację bananów, pójść do...
A nie byłem.
Jest naprawdę super. Zagubić się w tych plantacjach, w tych liściach bananowców. Polecam. Na mnie największe wrażenie na Maderze... Ja jestem w jakimś tam stopniu człowiekiem miasta i zakochałem się w Funchal, stolicy.
Tak, piękne miasto.
Tam jest w szczególności jedna taka bardzo, bardzo zjawiskowa uliczka, na której znajduje się kilkadziesiąt takich drewnianych drzwi do kamienic, które są wymalowane właśnie grafitowo, taką sztuką uliczną, street artową, mnóstwo perełeczek, naprawdę, można przejść 500 metrów, co 5 metrów się człowiek zatrzymuje, robi zdjęcie, jest po prostu och, ach, na lewo i prawo, jest naprawdę niesamowicie, więc polecam też.
I te kwiaty wokół, o tak. Tej porze roku warto zimy wyskoczyć tam.
Dokładnie tak.
Wiosnę.
Temperatura przez cały rok bardzo, bardzo podobna, wyspa wiecznej wiosny, jest blisko tak naprawdę, bo to jest godzinny lot, godzina z lekkim hakiem z Lizbony. Warto naprawdę, bo jest to egzotyka, taka najbliższa chyba Europy.
Z Warszawy około 5 godzin.
Tak, z Warszawy tak.
No castelo ponho cotovelo, a alfama descanso o olhar, e assim desfaço no velo de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambareia e um beijo. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina, pregão que me terás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada,
à beira-mar estendia. Lisboa, menina e moça, amar. Cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nu. Quando um pombo te olha, sorri. És mulher da rua. E no bairro mais alto do sol ponho o fado que soube inventar. Aguardente de vida e madrona que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que me traz à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor, deitada, cidade, por minhas mãos, despida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida.
Mówiliśmy o muzeach, dwóch muzeach. Które muzea jeszcze polecasz w Lizbonie?
Tak, ja jeśli mógłbym polecić jeszcze jedno, to na pewno poleciłbym Muzeum Berardu. To jest Muzeum Sztuki Współczesnej, które znajduje się również w dzielnicy Belein, czyli Betlejem, o której rozmawialiśmy wcześniej. Trzeba lubić sztukę współczesną, to po pierwsze. I troszeczkę Andy'ego Warhola, i troszeczkę Salvadora Daliego, i dużo popartu amerykańskiego i brytyjskiego. Naprawdę dużo wspaniałości. Jest to największe muzeum w całej Portugalii i drugie pod względem osób, które to muzeum odwiedza. Stoi w takim dość kubistycznym, gigantycznym bloku kamiennym. Warto naprawdę pójść. No i oczywiście później, jak już jesteśmy w Belejno, to po takim muzeum można troszeczkę posłodzić sobie ten dzień, udając się do starej kawiarni, gdzie ciasteczka Pastéis de Belém z cynamonem.
Czyli ciasteczka z nadzieniem budyniowym?
Ciasteczka z Betlejem. Tak, one mają nadzienie budyniowe. Cynamon, cukier, puder zawsze leży na stole. Restauracja, kawiarnia według tej samej receptury od 1837 roku serwuje ciepłe ciasteczka. Podobno dwie osoby znają tylko przepis. Portugalczycy żartują sobie czasem i mówią, że nigdy nie latają tym samym samolotem, żeby nie stracić tej tajemnicy. Proszę sobie wyobrazić, że w sezonie sprzedają do 12 000 ciasteczek dziennie. To jest po prostu ewenement na skalę światową. W dobry dzień w sezonie mają obrotów w kasie około 100 000 euro. To są liczby absurdalne. Oprócz ciasteczek sprzedają różne rzeczy, soki z naturalnych pomarańczy, ciasteczka innego.
A co zjemy na lunch?
Na lunch. Ja generalnie jestem fanem jedzenia, kocham jedzenie i kocham owoce morza. Portugalia
jest... Tych tam jest mnóstwo. Prawie... Co polecasz na lunch?
Pąkle, kaczenice, może troszeczkę ostryk na początek. Na pewno krewetki w sosie czosnkowym z kolendrą. Kolendra jest permanentnym, codziennym przyjacielem każdego Portugalczyka. Warto, jak ktoś nie lubi kolendry, to naprawdę ma przechlapane. Trzeba w każdej restauracji zaznaczać, że nie chce koentrusz, naukieru koentrusz, bo ona się po prostu pojawiają wszędzie. Na lunch można zacząć przygodę z jedzeniem, z gastronomią portugalską. Może nawet trzeba od dorsza, czyli od bakaliału, to jest danie narodowe. Każdy Portugalczyk tego dorsza prawie codziennie je. Podaje się dorsza na kilkaset sposobów. Mówi się, że każda gospodyni domowa powinna umieć zrobić dorsza na minimalnie 365 sposobów. Niegdyś ryba biedoty, dzisiaj danie narodowe. Co ciekawe, paradoksalnie dorsz jest ściągany z północy Europy, z Islandii, z Norwegii. W takich suchych płatach tego dorsza później się wrzuca do wody, odsala. On po kilkunastu, kilkudziesięciu godzinach nadaje się do dalszej obróbki. rybki. I warto to zrobić. Jest kilka takich klasycznych dań. Jednym z nich jest bacalhau à brás. To są takie fileciki dorsza, poszatkowane, bez ości, z jajeczkiem, z takimi cienkimi fryteczkami, które nazywają się batata palha. Jajeczko, kolendra, no bo jakże inaczej, do tego oliwki, to jest wszystko wymieszane. Oliwki na górze, podane właśnie w formie takiej papki troszeczkę. Absolutnie przepyszna sprawa. To można spróbować. Oprócz tego mnóstwo świeżych ryb. Okonie morskie, turboty, dourady, cała masa pyszności. Dlaczego Portugalczycy najbardziej na świecie lubią rybę? Ponieważ wystarczy ją rzucić na ogień. To jest złota odpowiedź, zwykła rybka. Do tego kilka ziemniaczków, marchewka, 2-3 brokuły, oliwa, czosnek i do tego lampkę pysznego białego wina i jest po prostu pyszny.
Estrangeiros vão a ir andar como fazem dia inteiro. Meu amor de longe já vem buscar-te no correio. Barcos e gaivotas de Tejo, vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar. Meu amor de longe está prestes a chegar. Talhado para mim, mal o graças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Fiz um rol de planos para recebê-lo. Fui pintar as unhas, pôr tranças no cabelo. Meu amor de longe há de vir beijar-me no castelo. Tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver.
Podróże przez świat.
A co na kolację?
Na kolację można skręcić troszeczkę w kierunku mięsa i można zjeść przepyszną wieprzowinkę z mulami. Portugalczycy bardzo fajnie, ładnie im wychodzi właśnie to małżeństwo owoców morza z mięsem. I takie danie można zamówić, carne de porco alentejana. I to są takie kwadraciki wieprzowinki z piklami, kalafior, ogórek z mulami wymieszane w takim troszeczkę kwaskowato-oliwnym sosie. To jest bardzo fajna sprawa. Można ewentualnie zamówić coś lekkiego, zwykłe krewetki, jedną tygrysią krewetkę można podzielić na pół, polać takim właśnie sosikiem i to też pięknie wchodzi. Można zupełnie opuścić ten świat gastronomii portugalskiej, można skoczyć na chwileczkę do Brazylii, która też jest bardzo obecna, bardzo żywa w Portugalii. Można zjeść w tak zwanej churrascaria, gdzie kilkanaście rodzajów mięsa serwowanego przez tak zwanych gauchos, czyli przez takich kowboi południowoamerykańskich, też fantastyczna sprawa. To jest wszystko obecne. Cały świat postkolonialny jest w Lizbonie na wyciągnięcie ręki.
I do tego pasztejsz, czy jakiś inny deser?
Tak, jakiś inny deser. Moja ciocia, którą serdecznie pozdrawiam, Ania z Wolbromie, mój anioł stróży, jest rozkochana w takim deserze, który nazywa się baba. Jest to karmelowy, trochę taki budyń, słodki bardzo, ale również bardzo kuszący. Można pójść w stronę fit, można zamówić sobie na przykład świeżą pomarańczę pokrojoną na pół, na plasterki, polaną ewentualnie jakimś alkoholem. Można zamówić sobie pysznego ananasa polanym porto.
To jest też no właśnie. A piłeś białe porto?
Piłem białe wytrawne porto.
No jak smakuje?
To jest, zależy jakie białe, bo białe porto, czyli białe vinho porto może być bardziej wytrawne, może być bardziej słodkie. Ja lubię to bardziej wytrawne, a w szczególności w takiej konfiguracji z tonikiem. To jest w ogóle hit sprzed kilku lat, który nazywany jest Porto Tonic. To jest porto, do tego białe porto oczywiście wytrawne, do tego tonik, kilka listków mięty, trochę lodu w proporcjach pół na pół, zszejkowane, pasuje do lata jak ulał, więc to jest naprawdę super sprawa. Albo znowu troszeczkę skacząc do Brazylii, caipirinha, absolutna magia, bardzo zdradliwa, z limonek, tam jest trzcina cukrowa, brązowy cukier trzciny cukrowej, to też jest zszejkowane, prawda, podane z dwoma rureczkami, też fantastyczna sprawa.
Na 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 Lisboa.
Naszym gościem jest Marcin Martiniu. Po wiadomościach o 11 zwiedzimy m.in. cudowną Sintrę, Porto, Coimbrę, Tomar i Bragę. Zdjęcia z Portugalii znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. 7 minut pozostało do 11.
Vejo do cais mil janelas da minha velha Lisboa. Vejo a alfama das vielas, o castelo, a madragoa. E os meus olhos rasos de água, deixam por toda a cidade a minha prece de mágoa nesta canção de saudade. Quando eu parti, reza por mim, Lisboa, que eu vou sentir, Lisboa, penas sem fim, Lisboa, saudade atroz de coração magoa, e a minha voz entoa, feita canção, Lisboa. Mas se ao voltar me vi chorar, perdoa que eu abra a porta à tristeza, para depois rir à toa. Tenho a certeza que ao ver as ruas tal qual eu as vejo, nesse teu ar de rainha do Tejo, hei de beijar-te, Lisboa. Hei de beijar com ternura as tuas sete colinas, e hei de andar à procura de mim pelas esquinas. E tu, tu, Lisboa, hás de vir aqui ao cais, como agora, para eu te dizer a rir o que hoje minha alma chora. Quando eu parti, reza por mim, Lisboa, que eu vou sentir, Lisboa, penas sem fim, Lisboa, saudade atroz que o coração magoa, e a minha voz entoa, feita canção, Lisboa. Mas se ao voltar me vir chorar, perdoa que eu abra a porta à tristeza, para depois rir à toa. Tenho a certeza que ao ver as ruas tal qual eu as vejo, nesse teu ar de rainha do Tejo, hei de beijar-te, Lisboa. Mas se ao voltar me vi chorar, perdoa que eu abra a porta à tristeza, para depois rir à toa. Tenho a certeza que ao ver as ruas tal qual eu as vejo, nesse teu ar de rainha do Tejo, hei de beijar-te, Lisboa.